Cieszę się, że dzisiaj znowu możemy uczyć się z Bożego Słowa. Zostałem zachęcony, aby mówić o dojrzałości, osiąganiu dojrzałości w Chrystusie i wybrałem pewien aspekt. Chciałem się podzielić pewnym aspektem. Jako motto tego, co chcę powiedzieć, odczytam z listu do Efezjan, rozdział 3, wers 16. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Jednym z szczególnych, wielkich bohaterów chrześcijaństwa jest George Miller. Mówi się o nim, że on przyniósł zbawienie do slumsów w Bristolu w XIX wieku. To jest Bristol, jedno z większych miast Wielkiej Brytanii, w Anglii właściwie. W połowie XIX wieku ten pruski ewangelista postawił sobie za cel, aby zatroszczyć się o sieroty. To był wielki problem społeczny w ówczesnej Anglii. I w okresie około 30 lat działalności George'a Millera w Bristolu zostało zbudowanych 5 wielkich domów opieki, w których pomoc otrzymało ponad 10 tysięcy sierot w okresie 30 lat. Żelazną zasadą, której trzymał się Miller, było to, aby nie prosić ludzi o pieniądze. Nie prowadził on żadnej kampanii zbierania pieniędzy, tak jak to często organizacje charytatywne czy kościoły robią. Ani też nie brał w ogóle kredytów na swoją działalność. Mimo to otrzymywał regularnie datki na działalność, którą zainicjował i skutecznie prowadził. Zamiast prosić ludzi o pieniądze, on po prostu się modlił. Modlił się o potrzeby do Boga i często pościł, a wszelkie sukcesy na polu swojej działalności traktował jako świadectwo działania żywego Boga. Każdy posiłek w tym sierocińcu był traktowany jako szczególny dar od Boga, który powinien być przyjmowany z wdzięcznością. Każdy problem, który się pojawiał, był traktowany jako lekcja wiary, gdzie na kolanach w modlitwie szukano rozwiązania i oczekiwano na Boże działanie. Pewnego dnia zdarzyło się, że rozpoczynał się nowy dzień i trzeba było nakarmić 300 dzieci, które były w tym sierocińcu i nie było żadnego jedzenia. George Miller zachęcił swoich podopiecznych i pracowników, aby stanęli na kolana i modlili się do Boga o pomoc. I wtedy zapukał do drzwi woźnica, mleczarz, którego wóz akurat zepsuł się w tej okolicy i okazało się, on doszedł do wniosku, że naprawa wozu potrwa tak długo, że mleko może się zepsuć i postanowił to mleko, które miał, oddać tym sierotom. I w ten sposób 300 głodnych dzieci zostało nakarmionych, a George Miller po raz kolejny oddał Bogu chwałę za to, że zatroszczył się w tak newralgicznym momencie. George Miller był człowiekiem wiary i modlitwy, który ufał Bogu, że Bóg zaspokoi wszelkie potrzeby. Drodzy, post i modlitwa. umacniają ducha człowieka, co Biblia nazywa wewnętrznym człowiekiem. Duch, który mieszka w nas, którego każdy z nas ma, to jest ten wewnętrzny człowiek. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o temacie, który jest mało popularny, to jest post. Nie wiem, czy praktykujecie post. Akurat tak się składa, że dzisiaj w tym kalendarzu kościelnym rozpoczyna się tak zwany Wielki Post. To jest 40 dni przed Wielkanocą każdego roku według kalendarza, można by powiedzieć, tego formalnego chrześcijańskiego. Post to jest dobrowolne powstrzymywanie się od pokarmu lub innych przyjemności doczesnych przez określony czas z powodów religijnych. Motywem jest uzyskanie duchowego pożytku. Praktyka właściwie postu jest znana w każdej religii. W historycznym chrześcijaństwie są to, tak jak wcześniej już powiedziałem, okresy głównie przed Wielkanocą. W islamie jest to jeden miesiąc zwany Ramadanem, gdzie wierni są, mają nakazane, aby wstrzymywać się od spożywania pokarmów od wschodu do zachodu słońca. Ale między zachodem i wschodem nie żałują sobie specjalnie. W judaizmie praktykowany jest post indywidualny lub grupowy, zwykle w przeddzień ważnych świąt lub rocznic. A co Biblia na to? W Biblii jest mowa, i to wielokrotnie, o poście. Celem biblijnego postu nie jest na pewno umartwianie się. A tym bardziej nie jest to odchudzanie. Chociaż znane są właśnie takie formy właśnie postu zdrowotnego. I to też może przynosić jakiś pożytek. Tylko nie wiadomo, czy przyniesie duchowy pożytek. W praktyce postu nie chodzi o jakieś dobre uczynki. Nie chodzi o to, żeby poprzez sam fakt poszczenia przypodobać się Bogu. Albo coś zasłużyć u Boga. Albo coś wytargować u Boga. To jest nieporozumienie. Jeżeli ktoś w taki sposób podchodzi do postu, to jest nieporozumienie. Bóg raczej zaleca w swoim słowie post po to, aby nas umocnić w wewnętrznym człowieku, aby kształtować w nas postawę pobożności. Inaczej można by powiedzieć, formować tą duchową postawę wewnętrzną. Dlatego, że jeżeli jesteśmy wewnątrz uformowani właściwie, to na zewnątrz będzie to się przejawiać. Będzie to się przejawiać w naszych uczynkach, w naszych wypowiedziach, również w naszej postawie wobec innych ludzi, w naszym podejściu do pracy, w podejściu do obowiązków, w podejściu też do służby, to będzie po prostu naturalnie się przejawiać. Bo człowiek, który jest wewnętrznie uformowany, ukształtowany, on będzie wydawać właściwe duchowe owoce swojego życia. Dlatego post jest jednym ze sposobów kształtowania, formowania tego duchowego człowieka. A celem jest, tak jak apostoł Paweł nam w przeczytanym fragmencie podpowiada, jest podobieństwo do Chrystusa, abyśmy byli coraz bardziej podobni do naszego Zbawiciela, do naszego Mistrza i Pana. Pismo Święte mówi, że post powinien odbywać się dyskretnie. Chrystus w kazaniu na górze ostro krytykuje post albo modlitwę na pokaz. Przeczytajmy sobie 6 rozdział Mateusza, 16 werset. czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ale ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twojemu Ojcu, który jest w niebie, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W innym miejscu Chrystus podał przypowieść o faryzeuszu i celniku, którzy przyszli do świątyni, aby się modlić. I stoi faryzeusz, a obok klęczy celnik. I tenże faryzeusz chwali się przed Bogiem, że on jest taki pobożny. Można by było pomyśleć, Pan Bóg musiał być szczęśliwy, że ma takiego pobożnego człowieka, swego wyznawcę. I on między innymi mówi, że pości dwa razy w tygodniu. To było rzeczywiście praktyką, szczególnie właśnie faryzeuszy. Faryzeusze byli uważani w czasach Chrystusa za najbardziej pobożną frakcję judaizmu. I on reprezentował właśnie taką postawę. Ale kiedy Chrystus podaje to podobieństwo, to mówi, że tylko jeden z nich odszedł usprawiedliwiony. I który to był? Tenże celnik, który nie śmiał nawet swojego wzroku podnieść ku Bogu, tylko wołał, Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Drodzy, post powinien być praktykowany dyskretnie, nie na pokaz. Kiedy pojawił się zarzut ze strony uczniów Jana, dlaczego uczniowie Jezusa nie pościli tak jak oni, na co Jezus odpowiedział, że przyjdzie na to właściwy czas. I to jest w tym też pewna mądrość, bo nie zawsze jest czas postu. Czasami, tak jak właśnie ta tutaj przywołana historia, czasami jest czas wesela. Jest czas radości. I Chrystus powiedział, oni się cieszą tak jak na weselu, bo oblubieniec jest między nimi. Ale kiedy oblubieńca nie będzie, wtedy będą pościć. Przyjdzie właściwy czas. Chrystus i apostołowie wiedzieli, kiedy mają pościć. Oni też pościli, ale zwykle miało to miejsce przed rozpoczęciem jakiejś ważnej służby dla Boga, ważnego zadania, czy to publicznego jakiegoś działania. Chrystus, wiemy, że pościł przez 40 dni, na pustyni będąc. Pościł, przygotowując się do swojej publicznej działalności. Podobnie apostołowie. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale czytamy, że sprawowali służbę pańską w modlitwie i poście. I wtedy Bóg pokierował ich myślami, aby wysłali dwóch na misję. I w ten sposób rozpoczęła się pierwsza podróż misyjna, kiedy Paweł i Barnaba udali się najpierw na Cypr, a potem w inne miejsca, aby głosić Ewangelię. I to była pierwsza zorganizowana wyprawa misyjna chrześcijan, wysłana z Antiochii. Zrodziła się w poście i w modlitwie ta idea. Chrześcijanie modlili się i pościli przed ważnymi wydarzeniami. Ale post, praktyka postu była znana też w Starym Testamencie. Nehemiasz na przykład jest jednym z tych mężów postu i modlitwy. Czytamy o nim, kiedy był na dworze króla babilońskiego w Suzie i dowiedział się o tym, że wracają, że niektórzy wracają już do swojej ziemi, kiedy byli uwalniani z tej niewoli. I kiedy dowiedział się, że świątynia jest w ruinach, że nie ma też murów wokół miasta, to się bardzo tym przejął i zaczął modlić się i pościć. I czytamy, że przez wiele dni się modlił się z postem. Myślę, że był po prostu przejęty tym, czego się dowiedział o swoim ukochanym mieście, o swoim rodzinnym mieście. I kiedy modlił się i pościł, nawet jego, czytamy, twarz się zmieniła, że król przejął się, zobaczył go i zobaczył, że on inaczej wygląda. Ale właśnie w taki sposób, tak poważnie podchodził Nehemiasz do zadania, które miał wykonać. I kiedy jego duch był na tyle przygotowany i umocniony, aby wykonać to zadanie, wtedy pewnego dnia zdobył odwagę, aby prosić króla o pozwolenie iść, aby mógł iść do Jerozolimy. Król Jehoszafat ogłasza post przed bitwą z Moabitami. Czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej, 20 rozdziale. On wzywa lud do postu, ponieważ widzi zagrożenie. Wie, że wróg stoi u bram i żeby zwyciężyć tego wroga, potrzeba motywacji. Przede wszystkim motywacji. I właśnie ta motywacja przychodziła do ludzi w modlitwie i poście. Oni przez tą praktykę postu i modlitwy jednoczyli się, umacniali się w tym, aby ten cel, do którego zostali wezwani, mógł być wykonany, mógł być osiągnięty. Ale to nie były jedyne przykłady, powody do postu. Czasami post w Starym Testamencie był traktowany jako rodzaj pokuty. Kiedy król Dawid zgrzeszył z Batszebą i prorok przyszedł i uświadomił mu to i wezwał go do pokuty, król zaczął szczerze pokutować. Przez 7 dni nie przyjmował żadnych pokarmów. Leżał twarzą do ziemi. Posypał głowę popiołem i pokutował. I Bóg wysłuchał jego modlitwy i przebaczył mu to. Innym razem, kiedy czytamy o działalności proroka Jonasza, który został wysłany do Niniwy, aby głosić Ewangelię, aby tam wzywać ludzi do pokuty, czytamy, że ludzie, kiedy dotarła do nich ta wiadomość, kiedy zrozumieli poselstwo proroka Jonasza, zaczęli pokutować i pościć. Posypali również popiołem swoje głowy i wdziali wory pokutne. W taki sposób wyrażali swój żal i swoje upamiętanie. Drodzy, post to duchowe ćwiczenie, które ma na celu zbliżenie się do Boga, poddanie człowieka Bogu, aby duch umocnił się i aby ciało jakieś cielesne pragnienia i dążenia, które są w nas naturalne, aby one nam w tym nie przeszkadzały. Aby nie przeszkadzały w wykonaniu Bożej woli. Dlatego post jest świętą praktyką. Dlatego powinien być stosowany w życiu ludzi wierzących. Poprzez post wyrażamy zupełną zależność poszczącego od Boga. Wyrzekamy się pewnych przywilejów, praw, które nam się słusznie należą, bo jedzenie i napój to są podstawowe, codzienne przyjemności, które sprawiają nam dużo radości, kiedy człowiek jest głodny i może zjeść kromkę chleba. To daje mu to dużo radości. To jego też buduje, to jego podnosi. Ale właśnie kiedy odmawiamy sobie posiłku po to, aby osiągnąć wyższy cel duchowy, to jest to wspaniała praktyka, która umacnia nas i która sprawia, że możemy osiągać większe cele w naszym życiu. Drodzy, ale post to także etyczna postawa, która powinna przejawiać się wobec innych ludzi. Dzięki skupieniu i dzięki modlitwie, a także koncentracji na Słowie Bożym, możemy pomóc także innym zrozumieć lepiej, jak można ocenić siebie samego i jak można lepiej wykonać wskazania biblijne. Tutaj bardzo pomocny jest fragment z Księgi Izajasza, 58 rozdział, od wiersza 3. Dlaczego pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś, mówi prorok. Umartwialiśmy się, a nie zwracałeś uwagi. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i wykorzystujecie swoich pracowników. Oto pościcie wśród waśni i sporów, bijecie niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak jak dzisiaj, jeśli chcecie, aby wasz głos był słyszany w górze. Czyż post, jakiego pragnę, to dzień, w którym człowiek się umartwia? Czyż jest nim zwieszanie głowy jak trzcina, albo leżenie w worze i popiele? Czy coś takiego możesz nazwać postem i dniem miłym Panu? Lecz taki jest post, którego pragnę. Zdjąć kajdany bezprawia, rozwiązać więzy jarzma, wyzwolić uciemiężonych, połamać wszelkie jarzmo, z głodnym dzielić się chlebem, przyjąć do domu biednych i bezdomnych, przyodziać nagiego, którego zobaczysz, i nie odwracać się od swoich bliskich. Drodzy, prorok nie sprzeciwia się samej formie postu, ale sprzeciwia się czemuś więcej. Postawie, motywacji, po co on jest, po co ten post jest praktykowany. I on wzywa do tego, aby post był czyniony szczerze. Jeżeli jest to szczery post, to będzie on człowieka przybliżać do Boga. I człowiek, który przybliża się do Boga, będzie czynić dobro. On nie będzie egoistycznie nastawiony, żeby inni go podziwiali, żeby inni go doceniali, żeby inni go jeszcze bardziej szanowali. On nie będzie roszczeniowy, ale będzie chciał poprzez to, że Bóg działa w jego sercu, że Bóg przemienia jego serce, ten człowiek będzie chciał czynić dobro i wykonywać Bożą wolę. Właśnie do tego wzywa prorok. Do takiej postawy. Jak należy pościć? Czas trwania i sposób zależą oczywiście od poszczącego. I nie jest to praktyka narzucona z góry, czy też wymagana jakimś prawem, ale powinna raczej wynikać z wewnętrznego przekonania, z pewnej dojrzałości duchowej. Bo ja muszę rozumieć, po co poszczę. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, to zwykle przed Wieczerzą Pańską, przy Wielki Piątek był Dzień Postu. I tak ciężko mi było wytrwać w tym poście. Tak, to była katorga. Wtedy tak się chciało jeść. Ale po prostu potem sobie uświadomiłem, że ja nie rozumiałem, po co. Nie wiedziałem, jaki jest sens tej praktyki. Dopiero kiedy dojrzałem, kiedy zrozumiałem, że to jest mi potrzebne, kiedy wypływało to z mojego serca, wtedy zacząłem praktykować właściwie nawet wielodniowy post, aby poddawać się Bogu i aby też Bóg mógł swoje cele w moim życiu realizować. Drodzy, ta duchowa dojrzałość jest konieczna w tym, abyśmy mogli jeszcze lepiej służyć Bogu, jeszcze lepiej pomagać, służyć innym. Post to jest świadoma rezygnacja z pewnych pokarmów, używek, rozrywek albo innych doczesnych przyjemności na rzecz pogłębionej modlitwy i dzięki tej pogłębionej modlitwie Bóg może bardziej nas kształtować, bardziej nas formować. Rezygnując z tego, co słusznie nam się należy, można w zamian zyskać wyższe dobro duchowe. Przypominam sobie taką historię pewnego misjonarza, który zdobył powołanie do Afryki i przyszedł do organizacji misyjnej, do zarządu tej misji i powiedział, że on chce jechać do Afryki, żeby tam głosić Ewangelię. Ale zarząd w odpowiedzi oznajmił mu, że nie ma takiej potrzeby, bo tam jest wystarczająca ilość ewangelistów i oni go tam nie wyślą. Ale jest potrzeba kogoś, kto pojechałby tam kopać studnie. I ten misjonarz trochę się żachnął, bo pomyślał sobie, no cóż, ja jestem powołany do głoszenia Ewangelii, kopać studnie może ktokolwiek. I wtedy zarząd mu powiedział, no to ty się zastanów nad tym. Jeżeli będziesz gotowy, to możemy cię wysłać. I ten misjonarz poszedł do domu i to mu nie dawało spać. Nie dawało mu to żyć spokojnie, ta myśl. I zaczął modlić się i pościć. I w tym czasie Bóg przemówił do niego i on następnym razem, kiedy spotkał się z zarządem, powiedział, że jest gotowy, aby pojechać i kopać studnie w Afryce. Skracając tą historię, jaki był efekt? Ten misjonarz przez kilka lat swojej działalności w tym afrykańskim kraju przyczynił się do wykopania około 100 studni. Wykopanie studni trwa zwykle kilka tygodni co najmniej. I w tym czasie, kiedy kopano studnie, on był już jako taki specjalista, jako taki mistrz od kopania studni, ale oczywiście zatrudniał tych lokalnych ludzi I ze wszystkimi dzielił się Ewangelią. Opowiadał o tym, jaki jest Bóg. I dlaczego on tam jest? Po co on jest tam, żeby te studnie kopać? I wyobraźcie sobie, że w każdym miejscu, gdzie została wykopana studnia, powstał też zbór chrześcijański. Drodzy, właśnie post i modlitwa. To, kiedy Bóg może nas przeorać, kiedy On może nas formować, kiedy może nas kształtować, kiedy my zbliżamy się do Niego i On może wykonać swoje cele w nas. Czasami, tak jak w przypadku tego misjonarza, my chcemy coś robić, ale Bóg może mieć dla nas nieco inny cel, albo może ten cel w inny sposób zrealizować. Wiadomo, że najtrudniej zwyciężyć samego siebie, ale post może nam w tym dopomóc. Bo warto poświęcić coś ważnego, aby w zamian zyskać coś lepszego. I wtedy wyrzeczenie staje się zyskiem. Dzięki właśnie takim praktykom, dzięki takim duchowym ćwiczeniom możemy kształtować swój charakter i umacniać w sobie duchowego człowieka. Wtedy możemy odnosić zwycięstwa nad samym sobą, rozwijać w sobie cnoty chrześcijańskie i dzięki temu stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. I tego życzę każdemu z nas. Nie tylko w tym okresie tak zwanego Wielkiego Postu, który jest uznany w chrześcijaństwie jako okres przed Wielkanocą, ale w każdym innym czasie, abyśmy podobnie jak ten George Miller, który dawał się Bogu używać, dlatego że zależało mu, aby żyć wiarą i modlitwą, aby realizować Boże cele. Życzę tego, podobnie jak ten misjonarz, o którym mówiliśmy, którego Bóg przemienił. Bóg ukazał mu, w jaki sposób może wykonać to Boże dzieło, na którym mu tak bardzo zależało. Życzę, aby każdy z nas mógł doświadczać takiego działania Boga dla Jego chwały, dla pożytku też naszego jako ludzi i wszystkich, którzy są wokół nas. Niech Boże błogosławieństwo i Boże prowadzenie będzie z każdym z nas teraz i na wiele następnych dni, które jest przed nami, które Bóg nam przeznaczył. Amen.
Dziękujemy, Danielu, za to zachęcenie, za to słowo. Więc módlmy się.